Ale to nie wszystko. To nie wszystko, ponieważ mamy Wielki Czwartek, ustanowienie Eucharystii. Jezus wypija kielich i wychodzi z uczniami właściwie na mękę. Jakby męka zaczyna się od razu po zakończeniu uczty paschalnej. My tak zazwyczaj kojarzymy mękę Jezusa z momentem wejścia na drogę krzyżową, a to nie do końca jest zgodne z tym, co jest powiedziane w Słowie Bożym. Ponieważ męka Jezusa zaczyna się od razu po tym, jak Jezus wychodzi za potok Cedron. Potem wyszedł i udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam, jeszcze może chwilę, ja jeszcze raz zacznę to czytać, ale proszę zwrócić uwagę na ruch, który się dzieje tutaj. Jakby na to, jak Jezus się porusza, co Jezus robi. Bo jakby dobrze znamy ten opis modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, ale jakby proszę zwrócić uwagę na to, jaki jest ruch. Potem wyszedł i udał się na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość około rzutu kamienia. Padł na kolana i modlił się. Tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i pokrzepiał go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił. A jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemi. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. To jest relacja świętego Łukasza, którą wziąłem dlatego, że tylko u Łukasza pojawia się pot jak gęste krople krwi. Jakby tutaj zaczyna się już przelewanie krwi Jezusa Chrystusa. Kielich Jego krwi, który daje na ostatniej wieczerzy swoim uczniom, zaczyna się napełniać. I napełnia się aż do Jego śmierci. Wielki Piątek. Więc to nie jest tak, że krew zaczyna się przelewać, jak Jezus wychodzi na drogę krzyżową. To już jest jakby końcówka. Natomiast krew zaczyna się przelewać w Ogrójcu. Natomiast u Łukasza nie widać tej dynamiki ruchu, która dzieje się w Ogrodzie Oliwnym, ponieważ Pan Jezus tam trzykrotnie wraca do uczniów, to u Mateusza na przykład jest, trzykrotnie wraca do uczniów, aby ich upomnieć. Najpierw idzie z wszystkimi uczniami do ogrodu, zatrzymuje się, zostawia uczniów, bierze Jana, Jakuba i Piotra, idzie kawałek dalej i mówi: módlcie się tu, zostawia ich i idzie jeszcze dalej na odległość rzutu kamieniem i modli się sam. To jest bardzo ważne, żeby to zauważyć, ponieważ ten ruch jest bardzo specyficzny i to przelewanie krwi Jezusa Chrystusa jest bardzo ważne i odsyła nas do kolejnego święta żydowskiego, największego święta żydowskiego, do Wielkiego Dnia Przebłagania, do święta Jom Kippur. Fragment z Tory. Niecałe 6 tygodni po otrzymaniu 10 przykazań naród żydowski runął z wyżyn duchowych, na których się znajdował, w objęcia złego cielca. Uzyskane przez Moszego przebaczenie dla jego ludu zakończyło się 10 dnia miesiąca Tishrin, gdy Mosze powrócił z Synaju z drugimi tablicami prawa. Ten dzień ustanowiony został na wieczność jako Jom Kippur, dzień przebłagania. Gdy istniała świątynia, główną część Jom Kippur stanowiła specjalna służba sprawowana przez najwyższego kohena, czyli kapłana. Wiele z jej elementów odbywało się tylko w ten jeden dzień roku, a niemal wszystkich jej czynności dokonywał wyłącznie sam najwyższy kohen. I to robi Jezus w Getsemani. W Getsemani tłocznia win jest tak naprawdę pokazaniem i wypełnieniem całkowitym, święta Jom Kippur, święta przebłagania Boga, kiedy kapłan, najwyższy Kohen, wchodził trzykrotnie do miejsca świętego świętych z krwią ofiar. Nie będę tutaj już czytał, jakie ofiary składa, natomiast wchodzi tam trzykrotnie poprzez kolejne jakby etapy zagłębiania się w to, co najświętsze. I najpierw kapłan składa ofiarę za siebie i za swoją rodzinę. Wchodzi do miejsca świętego świętych, skrapia wszystko krwią, arkę przymierza, zasłonę, która jest, i wycofując się tyłem, jak mówi to właśnie ten komentarz Pardes Lauder, ładnie to jakby tłumaczy to słowo, bo on nie skrapia, po polsku jest skrapia. Hebrajskie słowo to jest pokrywa krwią, a tu jest przybliżenie krwi, że przybliża krew do tych przedmiotów i pokrywając krwią te przedmioty i pokrywając krwią miejsce, po którym szedł. I robi tak trzy razy. Najpierw składa ofiarę za siebie i za swoją rodzinę. Wychodzi, składa kolejne zwierzę w ofierze, wchodzi, składa ofiarę za wszystkich kapłanów, znowu skrapia krwią przybytek, skrapia krwią zasłonę, tą, która się później rozdarła na dwoje, jak czytamy u Mateusza, w momencie śmierci Jezusa, wychodzi, cofając się, to jest ładnie na rycinach starych pokazane, jakby nie jest godne, żeby się odwrócić tyłem do Pana Boga. Prawda? Więc u nas też było kiedyś takie przeczucie, że nie można tyłem do tabernakulum stać, prawda? Więc albo bokiem, albo przodem. Więc cofając się, pokrywa krwią wszystko, przybliża krew ofiary do tych przedmiotów i do drogi, którą przebył, i wchodzi trzeci raz i składa ofiarę za cały lud. Przebłaganie w czasie oddania dokonuje się głównie poprzez czynności związane z przybliżaniem krwi, nie zaś przez jedynie wyznanie winy. Lecz wyznanie winy jest oczywiście istotną częścią aktu skruchy, a zatem i przebłagania. To jest komentarz znowu do Tory żydowskiej. Czyli przebłaganie dokonuje się przede wszystkim przez przybliżenie krwi, przez pokrycie krwią ofiary tych miejsc najświętszych, co związane również jest z wyznawaniem winy. Tam był cały ten obrzęd wkładania rąk na kozła jednego, na ofiarę drugiego, który miał być wygnany na pustynię. To już zostawiamy, bo można się pogubić w tym. Ja chcę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby nie za dużo naraz. Ale zobaczmy, że to samo robi Chrystus w Getsemani. Jakby Chrystus przeprowadza jakby uczniów. Najpierw idą wszyscy, potem idą ci, którzy są najbliżej. Ofiara za wszystkich, ofiara za kapłanów. I do tego miejsca świętego świętych, najświętszego, Chrystus wchodzi sam. I to jest zadziwiające, że uczniowie nie towarzyszą mu w taki sposób, jak czasem może nam się wydawać, że oni są gdzieś blisko, podtrzymują go, prawda, dodają mu otuchy. Nie, Pan Jezus jest sam i jest sam celowo. Mówi, zostańcie tu, a ja pójdę się modlić. To samo robi arcykapłan. Cały lud modli się na zewnątrz przybytku. Arcykapłan wchodzi do przybytku, sam jeden, tylko on może wejść, tylko raz w roku, by powiedzieć imię Boga, święty tetragram, i przebłagać Boga za grzechy ludu. I to jest święto ustanowione jako odpowiedź na to, co się działo po nadaniu prawa, kiedy od razu właśnie Izraelici popadli w kult złotego cielca. Jeden z najgorszych grzechów, który może być, czyli bałwochwalstwo. Odrzucenie Boga. Bardzo szybko się jakby znudzili Bogiem, zrezygnowali. I mówią Aaronowi, zrób nam cielca, bo nie wiemy, gdzie jest ten Bóg, który nas prowadzi, i głupi Aaron robi. Robi cielca, potem jeszcze składa ofiarę przed nim i wszyscy się bawią i jest wspaniale. Prawda? I na przebłaganie za ten grzech, wielki grzech Izraela, Został ustanowiony święto Jom Kippur, największe święto Izraelitów, święto wszystkich świąt. Nam się czasem wydaje, że tym największym świętem jest Pascha, bo tak z naszej perspektywy jakby wygląda, bo dla nas najważniejsza jest Pascha, bo co zrobił Chrystus w czasie Paschy? Przebłagał nas. Chrystus zrobił to, co robi najwyższy kapłan w święto Jom Kippur, tylko że to się nie robi na Paschę, tylko to się robi w święto Jom Kippur. Jezus to łączy, jakby te dwie rzeczy. Jest i barankiem paschalnym, którego spożywamy po to, aby przezwyciężyć ciemność, która w nas jest. Jest równocześnie najwyższym kapłanem, o czym później mówi autor listu do Hebrajczyków. On to jeden raz wszedł do miejsca świętego świętych. I to jest w Getsemanii. To się dzieje w Getsemanii właśnie. Zobaczmy, że Jezus swoją krwią znaczy drogę przebłagania do Kościoła, do wspólnoty. Jezus jak pępowiną wiąże swoich uczniów, najpierw tych trzech, potem wszystkich innych, śladami krwi, która spływa z niego jak potu, który spływa z niego jak krople krwi. Bo on wraca trzy razy, jak arcykapłan. Wraca i skrapia, chcąc nie chcąc, krwią drogę, która prowadzi do tego miejsca najświętszego. I na tą drogę wchodzimy. I to jest Wielki Piątek. Bo Wielki Piątek zaczyna się już od Getsemanii i trwa aż do śmierci Jezusa na krzyżu. Ale to jest cały czas jedna tłocznia oliwy. Getsemanii to jest tłocznia oliwy. Jeszcze jest jedno piękne porównanie z tłocznią oliwy i z tym trzykrotną modlitwą Jezusa. Oliwki były trzykrotnie wytłaczane. Najpierw pod jakby ciężarem samych oliwek, kosz na kosz wkładano. I to jest to pierwsze tłoczenie. I oliwa z pierwszego tłoczenia była przeznaczona do świątyni. A potem dopiero jeszcze przyciskano kamieniami czy jakimiś ciężarami. Ale również trzykrotnie tłoczono oliwy. I do tego też jakby ta modlitwa nawiązuje. Ale przede wszystkim do święta Jom Kippur, czyli do przebłagania. Chrystus jest arcykapłanem, który wchodzi do miejsca świętego. I dlatego zasłona się rozrywa. Jakby Jezus wszedł do tego najświętszego miejsca. I zobaczmy, że nakłada nam się jakby drugie święto. Mamy Paschę. To jest ten taki najbardziej widoczne jakby tutaj święto żydowskie, które jest wypełnione w Pasrze Jezusa Chrystusa. Ale na to nakłada się jeszcze święto wielkiego przebłagania, czyli Jom Kippur. I Jezus równocześnie w tym samym momencie to święto również wypełnia. Chyba to wszystko, jeżeli chodzi o... A, jeszcze nie, jeszcze jedna myśl. Zawsze Jezus jest przedstawiony, jak taki na kamieniu się modli. A Żydzi wierzyli, że w miejscu świętym świętych jest kamień węgielny świata. Tu jest, nakłada się jeszcze na to wszystko cały czas jakby taka narracja o nowym stworzeniu świata, które się dzieje w momencie odkupienia człowieka. Bóg jakby na nowo zaczyna tworzyć świat wraz z odkupieniem danym w Jezusie Chrystusie. I Jezus, który spoczywa na tym kamieniu, prawda, spoczywa na kamieniu, który jest filarem czy też kamieniem węgielnym świata. I tu dochodzimy do kolejnego święta, ostatniego, bo po śmierci Jezusa rozpoczyna, co się dzieje po śmierci Jezusa. Wracamy do Łukasza. Pojmanie Jezusa, ukrzyżowanie. Pogrzeb. Przychodzi Józef z Arymatei, zdjął z krzyża ciało Jezusa, owinął w płótna i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. To też jest piękny w ogóle motyw. Osiołek, na którym nikt jeszcze nie siedział, grób, w którym jeszcze nikt nie leżał. Tylko to, co jest dziewicze, może dotykać Jezusa Chrystusa. Był to dzień przygotowania i szabat zaczynał jaśnieć. Mamy jeszcze jedno święto. Na to wszystko się nakłada jeszcze jedno święto, czyli sobota. Jezus w piątek umiera, Szabat zaczyna jaśnieć, czyli to jest aluzja do świec szabatowych, które są zapalane po zmroku w piątek i szabat trwa aż do następnego dnia, do wieczora. Czyli jeszcze kolejne święto się nakłada. Jezus wypełnia również to święto. To jest jedyne święto, które jest wpisane do dekalogu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz przeto w tym dniu wykonywał żadnej pracy. I Jezus nie pracuje. Skończył swoją pracę w piątek, zanim zaczęły się zapalać światła szabatu. I potem odpoczął. Jak Bóg po stworzeniu świata. I to widać pięknie w Ewangelii świętego Jana. Jan bardzo szczegółowo opisuje pierwszy tydzień działalności Jezusa i ostatni tydzień. I pierwszy i ostatni odniesiony jest do pierwszego tygodnia stworzenia świata. To już tak zostawiam Państwu do samodzielnej lektury. Jak zaczyna Jan swoją Ewangelię? Na początku było słowo. En arche, en hologos. Jak się zaczyna Księga Rodzaju? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I tam co chwilę Jan mówi nazajutrz, 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 na trzeci dzień. A co było na trzeci dzień? Na trzeci dzień od spotkania Filipa, czyli tak naprawdę 6 dzień od pierwszego dnia. Proszę mi wierzyć na słowo. Co się dzieje 6 dnia w Księdze Rodzaju? Jest stwarzany człowiek, a w Ewangelii świętego Jana mamy Kanę Galilejską. W jaki sposób Jezus jakby nie tylko uzupełnia braki ludzkiej miłości, ale pokazuje Jan, kim jest Jezus dla ludzkości. Jest oblubieńcem, który przychodzi po to, aby oddać swoje życie za oblubienicę, którą jest Kościół. Szabat ma takie 2 wymiary w sobie, jako święto żydowskie. Jeden to jest odpoczynek i to jest bardzo piękne w ogóle, że mamy nakaz odpoczynku. Nakaz odpoczynku, czyli nakaz kontemplacji. Nakaz tego, aby wejść w to doświadczenie Pana Boga, który cieszy się z pracy, którą zrobił. Cieszy się z tego dzieła, które było jego udziałem. I to jest pierwszy wymiar. Dlatego zobaczmy, że w sobotę się nic nie dzieje. Nawet nie powinno być święcenia koszyczków. Bo niby skąd mamy wodę poświęconą, jak ona dopiero będzie wieczorem na Wigilii Paschalnej poświęcona. Ale to już zostawmy liturgistom episkopatu, żeby to zmienili kiedyś, nie? W kościołach wschodnich nie ma czegoś takiego. Wszyscy idą na liturgię na całą noc i wszyscy idą z koszyczkami. Jak się liturgię kończy, jest święcenie dopiero pokarmów. A my woda dopiero będzie za wieczorem, a my już skądś tą wodę mamy. To jest jak zapalanie paschału od zapalniczki. Nie powinniśmy czegoś takiego robić. Ale pomału, wszystko pomału, dojdziemy również. Wszystko jest dobrze, ale może być lepiej. Więc nic się nie dzieje. W sobotę się nic nie dzieje. Jezus zakończył swoją pracę w tłoczni oliwek, w tłoczni win. To winne grono zostało wyciśnięte do końca w Wielki Piątek i Jezus spoczywa. Jakby jest odpoczynek. I to jest jakby pierwszy wymiar szabatu. Odpoczynek Jezusa. Wielka cisza nastała. Zaległa całą ziemię. Starożytna homilia paschalna, która czytana jest na ciemnej juczni w sobotę. Właśnie cisza zaległa, nic się. I dobrze, żeby tak było. I to dla nas też jest taka nauka duchowa, że są potrzebne takie okresy, żeby się nic nie działo w naszym życiu. Po to, żeby ziarno, które zostało rzucone w ziemię, mogło wydać owoc, mogło wydać plon. To mówi Jezus w Ewangelii świętego Jana. Tuż przed, to jest w ogóle piękny fragment. Zacytuję, bo on nas leczy z aktywizmu. Namaszczenie w Betanii. Do Jezusa przychodzi Filip i Andrzej, bo przyszli do nich Grecy i mówią, chcemy widzieć Jezusa. Nie, to jest tutaj troszeczkę wcześniej. Chcemy widzieć Jezusa. A Jezus co mówi? Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. A otoczenie chwałą nie będzie polegało na tym, że on się pokaże teraz wszystkim Grekom i zacznie głosić. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ziarno, jeśli w pszenicy, jeśli wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. I szabat to jest czas obumierania, czas ciszy i spokoju, po to, aby ziarno mogło obumrzeć i wydać plon. Jezus w taki sposób realizuje szabat. Jezus nawet w swojej śmierci, w męce nie przekroczył szabatu. Mówiłem, że wszystko jest co do minuty. Wszystko jest co do minuty przewidziane. Nadchodzi wieczór, Jezus umiera, zapada szabat. Jezus dopiero po szabacie zmartwychwstał. Wypełnione idealnie wszystkie kultyczne przepisy Izraela. Cały kult, który jest treścią naszego życia. My naprawdę żyjemy po to, aby oddawać chwałę Bogu. Jest zrealizowany w życiu Jezusa Chrystusa. I on jest wypełnieniem wszystkich świąt. Ja tylko powiedziałem o tych trzech. Ale zobaczmy jedno z wielkich świąt żydowskich, Szawuot. Czyli Pięćdziesiątnica. Jezus to wypełnia. Posyła Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Święto Tory. To jest święto na koniec Rosh Hashanah, na koniec Nowego Roku. Jest święto Tory. Kiedy jest święto Tory? W dzień przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. I moglibyśmy znaleźć wszystkie święta żydowskie wypełnione w Jezusie Chrystusie. To nie jest tego tak, że jak to napisał pewien autor, brat Efraim chyba, Jezus Żyd praktykujący. No trochę to jest tak po świecku, nie? Tak jakby był jak każdy inny Żyd i praktykuje. Nie, w Jezusie się wypełnia to, co jest kultyczną treścią życia całego Izraela przez setki, tysiące lat. To wszystko, co było zapowiedziane w kulcie Starego Testamentu, i o tym jest list do Hebrajczyków, wypełnia się w Jezusie Chrystusie. To jest to samo, co jest powiedziane na początku listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przemawiał do proroków. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. I my jakby intuicyjnie to jakby łapiemy, nie? Że wszystko, co wszystkie proroctwa, wszystkie słowa, które zostały przez Boga powiedziane, są w Jezusie Chrystusie jako Logosie. Na początku było Słowo. En aphē en hō logos. Na początku był Logos, czyli Jezus Chrystus. Te słowa były wypełnione. Czym jest kult? Kult nie jest słowem tylko, ale jest działaniem. Działaniem, które podejmujemy po to, aby oddać chwałę Panu Bogu. I tak samo jak Słowo jest wypełnione w Jezusie Chrystusie, tak samo kult, czyli działanie człowieka, które on kieruje wobec Pana Boga, jest wypełnione w Jezusie Chrystusie. I to się dzieje podczas Triduum Paschalnego. Trzy święta. Pascha, święto domowe ocalenia domostw Izraela, święto przebłagania i to jest ostatnia wieczerza. Jezus zbiera swoją nową rodzinę. Jakby do niej może należeć każdy, kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew. A jak ktoś nie należy, to jest poza domostwem naznaczonym krwią Chrystusa. No to już nie ręczy za to, co się tam dzieje. To dzieje się to, co w Egipcie. Naprawdę. I to, że my mówimy, że spowiedź, że Eucharystia, że chrzest to jest konieczne do zbawienia, no to widać na przykładzie tego, czym jest Eucharystia w świetle Starego Testamentu. Nie można tak lekceważyć, nie? Ani żyję w grzechu, nie przyjmuję ciała Pańskiego. No to jestem poza domostwem oznaczonym krwią. To na własne ryzyko to robimy, nie? Ja wolę nie. Ja nie mam w sobie tyle siły, żeby to robić. Ja wolę być w domu z Jezusem, nie? Niech mnie Jego krew naznaczy. Bo sam sobie nie poradzę. Znam siebie na tyle, nie? Potem jest drugie święto przebłagania, kiedy Chrystus wchodzi, widzimy to w Getsemani, a to się wypełnia na krzyżu, w miejsce święte świętych, aby przebłagać za nas i nikt tego nie może zrobić. Zobaczmy, nikt. Dlatego tam nie ma żadnego apostoła. Oni mieli tylko być z daleka i się modlić. Ale nie mogli wejść z Nim. Tylko On to może za nas zrobić. Wypowiada imię, najświętsze imię, Boga Abba, Ojcze. Mamy to zapisane u Łukasza. Jakie imię wypowiedział najwyższy kapłan Nowego Przymierza Jezus, wchodząc do przybytku? Abba, tatusiu, jeśli możesz, odsuń ode mnie ten kielich, ale nie to, co ja chcę, ale to, co ty. I trzecie święto, zapisane w dekalogu już, czyli szabat, święto odpoczynku Boga. Kiedy ziarno, które zostało złożone w glebie, musi wydać plon. I dobrze, żeby w Wielką Sobotę nic nie działo. Nie? Żebyśmy rzeczywiście oczekiwali. Taka francuska filozof Simone Weil powiedziała kiedyś: największe dobra nie są zdobywane, ale są oczekiwane. Nie możemy zdobyć tego. Eucharystii nie możemy zdobyć, nie możemy sobie sami wziąć. Chrztu nie możemy sobie sami udzielić. Możemy oczekiwać, że ktoś nam da, możemy pragnąć tego, że ktoś nam tego udzieli, ale ja sam nie mogę sobie głowy polać wodą i powiedzieć: Wojciechu, ja Ciebie chrzczę. To ktoś musi mi polać. Taki jest Bóg. Bóg chce nam dać wszystko, ale musimy na to poczekać. I dramat, o którym będziemy właśnie Wielką Sobotę słyszeli, dramat Adama i Ewy, zaczyna się od tego. Nie poczekali. Nie poczekali na te wielkie dary, które Bóg chciał im dać. Więc jest cały plan naprawienia tego wszystkiego. I tym właśnie jest liturgia starotestamentalna, która wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Więc mówiłem o liturgii, ale trochę w innym kontekście. O liturgii Starego Testamentu. Zachęcam bardzo do przeczytania, jakiegoś dobrego opracowania też na temat świąt starotestamentalnych, bo to jest liturgia Starego Testamentu. I to nie jest tak, że ona dla nas nie ma znaczenia. My zaczynamy rozumieć, czym jest nasza liturgia, czym jest nasz kult przez nas sprawowany. Kiedy widzimy, jak Bóg przez pokolenia przygotowywał Izraelitów do zobaczenia tego, że to wszystko wypełnia się w Jezusie Chrystusie. Amen.